takim nastroju i w takich okolicznościach odbył się ślub pana Józefa Domaszki z panną Lusią Hejbowską. Noc poślubną, tę wymarzoną noc poślubną, spędził pan młody przy biurku, popijając czarną kawę i likier, z goryczą myśląc o żonie z zasadami, czuwającej w tę noc przy łóżku jakiejś wujenki. Dla zwykłego kaprysu mogła to z zupełnym powodzeniem zrobić pierwsza lepsza pielęgniarka. Pił coraz więcej i coraz siarczyściej klął tego pijaka Szczerkowskiego. Bydle. Przez tego alkoholika, wszystko przez niego. Ładny prognostyk na przyszłość. Psia krew. Piękne małżeństwo. Józef wiedział, że właściwie sam był temu winien. Gdyby umiał rzecz postawić twardo, gdyby umiał powiedzieć: jesteś moją żoną, moja droga, i ja decyduję, co masz robić. Proszę pożegnać się natychmiast, wyjeżdżamy. O, wówczas wszystko inaczej by wyglądało. Zasady nie zasady, a Lusia musiałaby podporządkować się jego woli. Od początku kwestia naszego wzajemnego stosunku była źle postawiona. Doszedł do wniosku i wypił dwa kieliszki jeden po drugim. Aż ta wujenka, zorientował się. Trzyma ją przy sobie zamiast kazać iść do męża. Wszystko histeria. Nad ranem zły i zmęczony zasnął w fotelu. Nazajutrz jednak okazało się, że niesłusznie miał żal do pani Szczerkowskiej. Gdy tylko przyszedł na Wilczą, oznajmiono mu, że pani chce go widzieć. Wyglądała fatalnie. Samo mówienie tak ją męczyło, że krople potu występowały na jej czole. Winszuję panu, drogie dziecko, powiedziała, gdy ucałował jej ręce, i życzę, byście byli ze sobą najszczęśliwsi. Serdecznie dziękuję, wujęce. Pocałował ją powtórnie w rękę. Wczoraj czułam się taka słaba, że nie zdobyłam się na wyprawienie tej upartej Lusi. Ona jest taka dobra dla mnie, że nie zdaje sobie sprawy, iż krzywdzi i siebie, i pana. Ależ to bardzo szlachetnie z jej strony, zaprzeczył. Proszę, niech mi wujenka wierzy, że sam jestem Lusi wdzięczny za to, iż czuwa przy pani, której oboje tyle serca zawdzięczamy. Drogi panie Józefie, to nie ma żadnego sensu. Zresztą mój mąż już czuje się dobrze i on będzie przy mnie. Niech pan dziś zabiera koniecznie swoją żonę. A po cóż ten pośpiech, wujenko? Zatrzymała go ruchem ręki. Powiedziałam, mam jej dość. Niech ją pan zabiera. Na te słowa weszła właśnie Lusia i Józef spotkał ją triumfującym wzrokiem. Uśmiechnęła się blado. Cały dzień spędzili na Wilczej. Pan Szczerkowski w ogóle nie pokazał się. Służący powiedział, że pan śpi, bo w nocy będzie siedział przy pani. Jeszcze przed kolacją kufry Lusi zostały załadowane na platformę i odwiezione do mieszkania małżeńskiego. Około 10:00, pożegnawszy się z panią Szczerkowską, wyszli na ulicę. — Pójdziemy pieszo? — oświadczyła Lusia. — Może dla odetchnięcia świeżym powietrzem przejdziemy się przez miasto? — zaproponował. — Nie, dziękuję. Wolę przejść się. Szli w milczeniu. — Do czego to podobne? — myślał Józef. — Oto jesteśmy małżeństwem, idziemy do domu pieszo. Na drugi dzień po ślubie. Ona myśli tylko o swojej wujence. Ja się irytuję. Zacisnął zęby. Wszystko nie tak jak u ludzi.
Przed wieczorem padał deszcz, odezwała się Lusia. Powietrze jest tak ożywczo chłodne.
Owszem, padał. Nawet dość duży. odpowiedział i nie mógł znaleźć dalszego tematu do konwersacji. Bo rzeczywiście, czyż o tym powinni mówić ze sobą w takiej chwili? Deszcz, rozmowa o pogodzie. Chciałby ją wziąć pod rękę i szeptać najczulsze słowa. Chciałby zapewniać ją, że jest taki szczęśliwy, że zrobi wszystko, by i ją uczynić najszczęśliwszą istotą na ziemi, że wytęsknił tę chwilę, wymarzył, że dom stanie się teraz dla niego naprawdę domem. Gdzież tam? Pod pachą trzymała książkę o chorobach serca, którą jej przyniósł doktor Jarecki. Miała zmarszczone brwi i jej myśli oczywiście były tak daleko, że tylko ośmieszyłby się, występując teraz ze swymi czułościami. Z czułościami do licha, chyba bardziej odpowiednimi w takiej sytuacji niż rozmyślania o chorych wujenkach i pijackich wujaszkach. Jakby na potwierdzenie jego sarkastycznych przypuszczeń powiedziała: jutro o 8 chciałabym już być przy wujence, bo wuj będzie czuwał przez całą noc, a sam jest niezdrów. Czy to jest konieczne, kochanie? Zaczął łagodnie, zamierzając jakoś zmienić nastrój, lecz ona ucięła z miejsca. Dla mnie konieczne. Doprawdy? Zaśmiał się nieszczerze. Nie mam zbyt wiele powodów, by odczuć, że nie jestem już kawalerem, lecz od wczoraj mam żonę. Spojrzała nań ostro i zapytała: czy pan rzeczywiście nie widzi, co jest moim obowiązkiem? Pan? Jak to pan? Podchwycił prawie z rozpaczą w głosie. Więc czy ty nie widzisz tego? Poprawiła się. Słowo ty zabrzmiało w jej ustach tak twardo, szorstko, obojętnie, że aż się wstrząsnął. Milczał. Milczał, bo w ogóle nie słyszał pytania, bo wszystko zamknęło się w nim, zatrzasnęło pod tym tonem, jakim wypowiedziała swoje pierwsze ty. Lucia inaczej zrozumiała jego milczenie i odezwała się jeszcze chłodniej. Jak chcesz. Jestem twoją żoną i masz prawo nie pozwolić mi na spełnienie nawet tego, co uważam za swój obowiązek. Lusiu, krzyknął z przerażeniem. Muszę zastosować się do twojej woli, powiedziała i spostrzegł, że drżą jej usta. Ależ Lusiu, czy ja coś podobnego mówiłem? Zawołał boleśnie. Czyż żądałem, czy chociażby prosiłem cię, byś zmieniła swoje zamiary? Nie, ale myślałeś o tym, odpowiedziała urywanym głosem. Lusiu, kochanie, ja marzyłem o tym, ale przecież rozumiem, przecież wiem, że postępujesz jak należy, że jak możesz tak źle o mnie sądzić? Nie odpowiedziała. Gdyż stali już przed bramą, a stróż widocznie poinformowany przez służbę, czekał na nich, otworzył i rzucił się do całowania rąk nowej pani i składania życzeń. — Dziękuję panu, bardzo dziękuję — powiedziała Lusia. Józef wsunął mu w rękę pośpiesznie wydobyty z puligaresu banknot i weszli na schody. Gdy znaleźli się na pierwszym piętrze, Lucia wzięła Józefa za rękę i powiedziała cicho: — Przepraszam cię, Józku. — Boże — jęknął — myślałem, że już mnie nie kochasz. Zaczął obsypywać jej rękawiczki pocałunkami, przy czym książka o chorobach serca z hałasem spadła na ziemię. We drzwiach czekał stary Piotr, kucharka i świeżo zainstalowana pokojówka. Piotr trzymał tacę z chlebem i solą. Lucia wzruszyła się tym i pocałowała starego w czoło. W mieszkaniu cicho było i smutnie. Przy stole wspaniale nakrytym do kolacji nikt nie usiadł. Nikt nie zwrócił uwagi na powódź kwiatów, w których tonęło mieszkanie. Józef oprowadził Lusię po wszystkich pokojach, opowiadając, pokazując, wyjaśniając. Roztargnionym wzrokiem wodziła po ścianach i słuchała z bladym uśmiechem jego mowy. Wyglądała jednak tak, jakby nie słyszała ani słowa.